W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bracia i siostry, pozwolicie na pewno na to, że zacznę od podziękowań. To będą już ostatnie podziękowania. Jest za co dziękować, bo doprowadził nas Pan Bóg do zwieńczenia tych rekolekcji. Których w pewnym momencie zapragnąłem. Dlatego ta wdzięczność pozostanie, ona się nie będzie zmniejszać. To jest wdzięczność dla wszystkich, którzy pomogli. Wszystkich, którzy ofiarowali swoje służby, pomoc. Niech Pan Bóg, nie chce, żeby te moje podziękowania zmniejszyły podziękowanie Pana Boga, życzę tego i modlę się, aby Pan Bóg wynagrodził tym, którzy po prostu służyli do tych mszy świętych. W ten sposób wsparli także w całą pomoc organizacyjną. To, że nas tutaj ugoszczono w tym kościele, co jest zasługą księdza proboszcza katedry wawelskiej i księdza rektora tego kościoła, księdza Krzysztofa Ałaczka. Naszym też takim patronem, który nas tutaj chroni i toruje drogę, jest Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny i ojciec Tomasz Grabowski, którzy nas wzięli pod ten swój patronat. No i nieocenione wsparcie, ciche, ofiarne Fundacji Świętego Grzegorza Wielkiego, dzięki której chociażby te książki mamy w ręku i możemy je wziąć. Wielkie moje serdeczne podziękowanie dla naszych kantorów, którzy tutaj przybyli na te 3 całe dni. Nie bynajmniej z innej dzielnicy Krakowa, ale z innej dzielnicy Polski. Modlmy się, żebyśmy się my, Kraków, Małopolska, żebyśmy dochowali się też takich kantorów. Ciężko całą Polskę obsługiwać, chociaż tych mszy w Myrcie Dominikańskim nie ma jeszcze dużo. Bardzo dziękuję siostrze Irminie, która tu posługuje, siostrze Felicjance, Irminie, Zakrystiance, bo była bardzo życzliwie nas przyjęła od samego początku i cierpliwie znosi. Cieszę się bardzo, że jesteśmy u zwieńczenia tych rekolekcji. Wręcz czuję namacalnie, jakim wielkim było pragnieniem, życzeniem, możemy powiedzieć, samego Pana Boga, żebyśmy doszli właśnie do tego dzisiejszego dnia i powiedzieli o Duchu Świętym, dlatego że to jest pełnia objawienia. Bóg się tutaj wypowiedział do końca bardzo szczerze i objawił, kim jest, a przez to w bardzo dużej mierze objawił, kim my jesteśmy, a jeszcze nawet dlaczego tacy jesteśmy. To są nieprawdopodobne światła i tropy, które pomagają też wybierać właściwą drogę w życiu i iść nią i nie przestać, i nie ustać i nie zejść z tej drogi, nie cofnąć się. Bracia i siostry, na początek powiedzmy, tak, w jaki sposób możemy medytować o Duchu Świętym i o całej Trójcy Świętej. To nie jest tak, że jak na przykład powiemy coś o Bogu Ojcu, a potem zaczynamy mówić o Synu Bożym, to że my przestajemy mówić o Bogu Ojcu. Nie da się rozumieć Syna bez Ojca. To nawet same te imiona mówią. I podobnie jest z Duchem Świętym. Mało byśmy niewiele, bardzo i o wiele za mało rozumieli, jakbyśmy myśleli tylko o Nim. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam On jest zawsze z tymi, od których pochodzi. Jeśli do nas jest posłany, bo przecież Duch Święty jest do nas posłany, tak samo jak i Syn Boży, to jest do nas posłany razem z pochodzeniami, razem z tym, Duch Święty jest posłany do nas razem z tym, że pochodzi od Ojca, i razem z tym, że pochodzi od Syna Bożego. Tak samo Syn Boży jest posłany z tym, że pochodzi od Ojca i że od Niego pochodzi Duch Święty. Z tym razem. Dlatego pamiętajmy o tym, gdy medytujemy o osobach Trójcy Świętej. I także teraz właśnie o Duchu Świętym, na którego chcemy zwrócić szczególną uwagę. W jaki sposób, bracie i siostry, ten trop mamy w sobie, jak już powiedziałem zresztą przy osobach Trójcy Świętej, gdy mówiliśmy o Synu Bożym. Ten trop mamy w sobie. To jest ten wymiar nieodłączny po prostu od naszej natury, od naszego życia, tak codzienny, że jesteśmy do niego bardzo, bardzo przyzwyczajeni, do tego stopnia, że może już na to nie zwracamy uwagi. A on jest właśnie tropem Trójcy Świętej w nas. Czyli to, że zostaliśmy tak przez Pana Boga wyposażeni, że każdy z nas nosi w sobie, tworzy, pielęgnuje jakiś obraz rzeczywistości Pana Boga, siebie. I każdy z nas jest przez coś pociągnięty ku czemuś, co uznajemy za dobro. I to, do czego jesteśmy pociągnięci, zależy od tego, jaki mamy obraz świata. Bo to zależy od tego, czemu przypiszemy wartość. Co dostrzeżemy jako dobro. Tylko to nas pociągnie. Jeżeli tutaj przyszliśmy, to znaczy, że przyjście tutaj, albo coś, co się tutaj dzieje, spostrzegliśmy jako dobro. Zaczęliśmy postrzegać jako dobro. I ono przyciągnęło. Ono sprawiło, że się wybraliśmy w drogę. I tak jest z każdym. Tak jest, to jest co dzień. Dlatego bardzo wiele zależy od tego, czy dbam o tę moją osobową twarz, o moje oblicze, żeby moje działanie, dążenie, a jeszcze wcześniej myślenie, żeby to było moje myślenie, za które ja biorę odpowiedzialność. Że to nie jest, że ktoś mi je podrzucił, niepostrzeżenie, ja tego nie zauważyłem i zacząłem tak myśleć, bo ktoś mi takie myśli podsunął i nagle stały się moimi, nawet na to nie zwróciłem uwagi. A za tymi myślami idą dążenia i okazuje się, że też one mogą być po prostu nagle skądś mi przyniesione. W pakunku gotowe i stały się moimi. Nie. Wtedy ta moja twarz duchowa, oblicze, za którym stoję, którego bronię i przy pomocy którego bronię tego, czego chcę bronić, już nie jest moje. I to jest właśnie ten brak szlachetności, którego nie ma w Trójcy Świętej, bo tam jest pełna szlachetność, odrębności pomiędzy osobami. Każdy ma swoją własną twarz w osób boskich. To, jak myślimy o Trójcy Świętej w Kościele, idąc za nauczycielami w Kościele, za świętym Augustynem i świętym Tomaszem, w której mierzę, chociaż nie tylko. Przecież wkład ojców greckich jest kolosalny. I te myśli między wschodem i zachodem wzajemnie też przepływają oraz inspiracje. To oczywiście ma źródło w Piśmie Świętym i w tym, w jaki sposób Kościół je rozumie. Dokładniej mówiąc o osobach Trójcy Świętej, to, że o osobie Syna Bożego Pismo Święte mówi logos, słowo, że o Duchu Świętym właśnie używa tego słowa duch, czyli pneuma, to naprowadziło w naszym tutaj kręgu łacińskim świętego Augustyna, żeby myśleć o Synu Bożym i o Jego pochodzeniu, że dokonuje się wewnątrz boskiego działania równie doskonało jak sam Bóg, tożsamego z Bogiem i tak samo odwiecznego jak Bóg, działania poznawania przez Boga siebie samego. Podobieństwo tego odnajdujemy w nas, kiedy się rodzi w nas pojęcie, gdy poznajemy. A Duch Święty? Otóż tu już nie jest poznawanie, nie czynność poznawania, ale również odwieczna czynność, która jest w Bogu i jest tożsama z Bogiem, miłowania. Odwiecznie Bóg siebie samego i poznaje, i miłuje. Dobrze będzie teraz zwrócić uwagę na taką ciekawą, godną uwagi różnicę między poznawaniem a miłowaniem. Przecież obie te rzeczy mamy w nas. O poznawaniu myśleć łatwiej. To jest po prostu odzwierciedlanie rzeczywistości w sobie. Powstaje we mnie jakieś odbicie, jakiś obraz. Odzwierciedlenie rzeczywistości. Moje pojęcie o świecie, o życiu, o mnie samym, o Bogu. Cokolwiek, co mogę poznawać. Miłowanie nie jest tworzeniem obrazu. Poniekąd jest odwrotny kierunek. Gdy poznaję coś z zewnątrz, jakaś rzeczywistość przychodzi do mnie. We mnie powstaje obraz. A miłowanie nie polega na tworzeniu obrazu, na żadnym odwzorowaniu. Miłowanie polega na wychyleniu się ku temu, co miłuję. W wyjściu. Miłowanie to zawsze polega, że coś mnie pociągnęło. Ono oparte jest o ten obraz. Gdybym nie znał, nie mógłbym pokochać. Nie widziałbym w tym wartości żadnej. To, że poznałem i że dostrzegłem wartość, jest podstawą miłowania. Ale miłowanie jest czymś innym. Jest odwrotny kierunek. To jest inklinacja, wychylenie się ku. Można powiedzieć też takie popchnięcie nas. Wprawienie w ruch. Obecność miłości w nas poznajemy zawsze po tym, że jesteśmy w ruchu, że do czegoś dążymy. I to rzeczywiście naprowadza nas na taki trop rozumienia osób boskich na tyle, na ile to jest dla nas dostępne i możliwe w świetle wiary i na to, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Bo z obrazu, jeśli jest wierny, prawdziwy, głęboki, wynika prawa miłość, dobrze ukierunkowana, dobrze zaadresowana. Z takiego przytomnego, trzeźwego obrazu rzeczywistości wynika odpowiedzialna miłość. Należy zwrócić uwagę, bo to jest ważne i dotyka nas niemalże co dzień, właściwie po prostu co dzień. Na różnicę, zwłaszcza jak mówimy o miłości, pomiędzy poziomem zmysłowym i duchowym. Bo wtedy wygląda to inaczej za każdym razem. Na poziomie zmysłowym miłowanie jest ruchem. Tak samo jak i na poziomie duchowym. Tylko w przypadku zmysłów będzie to ruch w przestrzeni. Po prostu ruch w przestrzeni fizycznej, materialnej. Dążenie ku temu, co się ukochało. Żebym ja był blisko tego, a to albo ktoś blisko mnie. Lecz jeżeli wejdziemy na poziom duchowy, tam gdzie już jest duchowa wola nasza, to wówczas niekoniecznie to będzie ruch w przestrzeni ku temu, co umiłowano. Ale zawsze będzie to ruch ku dobru tego, kogo ukochałem lub co ukochałem. I potem poznajemy miłość. Ona w tym wymiarze fizycznym może oznaczać właśnie powstrzymanie się od ruchu w przestrzeni w imię tego, żeby rosło dobro tego, kto został ukochany. Ale tak czy inaczej zawsze to jest ruch, dążenie. Pneuma, właśnie to imię naprowadziło świętego Augustyna na ten trop myślowy. A święty Tomasz za chwilę to podjął. I na tym oparł swoje rozważanie o Trójcy Świętej. Więc jeżeli takim obrazem Syna Bożego w nas jest nawet po prostu na przykład pojęcie, które się rodzi w naszym umyśle, co będzie podobieństwem Ducha Świętego? O nim jest trudniej rozważać. I trudniej go nazywać, Ducha Świętego. On jest z natury tajemniczą osobą. Bardziej niż Syn Boży. I to właśnie dlatego, że miłowanie nie jest tworzeniem obrazów. Ponieważ nazywanie jest tworzeniem obrazów. Nazywanie to jest posługiwanie się obrazami w myślach, potem tym, co je nazywa, w dźwięku. A miłowanie nie. I dlatego spójrzmy. Imię Syn lub Słowo to jest wierna nazwa tej, a nie innej osoby boskiej. Nazwa własna. Przysługuje tylko i wyłącznie Synowi Bożemu. O Syn możemy powiedzieć w Trójce Świętej tylko o drugiej osobie Trójcy Świętej. A spójrzmy na imię Duch Święty. Bóg jest Duchem. Ojciec też jest Duchem. Syn jest Duchem. Duch Święty jest Duchem. Święty jest i Ojciec, i Syn, i Duch. Widzimy już, że jest to imię poniekąd zastępcze. Bo innym nie dysponujemy. Bo miłość nie nazywa. Miłość korzysta z nazwy, ale nie polega na nazywaniu. Jest po prostu dążeniem. I ta nazwa razem, Duch Święty, już nam identyfikuje osoby. Bo samo Duch to jest to, co dotyczy Boga w Jego istocie i każdej z osób. Tak samo przymiotnik święty. Duch Święty razem jako jedna nazwa. To jest ta osoba tajemnicza. Co jest jej obrazem w nas, jeżeli Syna Bożego pojęcie, obraz umyśle, to w przypadku to takim odzwierciedleniem, odpowiednikiem Ducha Świętego w nas będzie to w mojej woli, co mnie ciągnie ku temu dobru. Coś w mojej woli, co ciągnie mnie ku dobru ukochanej rzeczy lub osoby. Napęd. Życiowy napęd w mojej woli. To coś we mnie, bo to jest, Duch Święty jest w Bogu. Tam pochodzi. To tak samo Jego odpowiednik na naszym poziomie naszej natury. To też jest w nas. To jest ten miejsce w woli, za które jestem ciągnięty. Ale część mnie, w naszym przypadku jest to część. A jeśli mówimy o Bogu, to Duch Święty ma całe bóstwo, tak samo jak Syn Boży i Ojciec. I jest to samo jedno bóstwo, tajemnica Trójcy Świętej. Bracia i siostry, ja powiedziałem, że to jest bliska tajemnica. Właśnie chcę to teraz przybliżać, że mamy to obraz tego w sobie, ale jest jeszcze przez coś innego bliska. Tak jak powiedziałem, stała się Trójca Święta w swej tajemnicy i rzeczywistości bliska przez to, że Chrystus przyszedł. I samo wcielenie, samo przyjęcie natury boskiej jest znakiem tego, o kim chcemy dziś jakoś szczególnie mówić, czyli Ducha Świętego. Gdyby nie było Ducha Świętego, można taką tezę postawić, z całą pewnością nie byłoby wcielenia. Bo wcielenie to jest zjednoczenie natury boskiej i ludzkiej. A Duch Święty pochodzi od dwóch, od Ojca i od Syna. I jest nazywany więzią Ojca i Syna. I także wzajemną miłością Ojca i Syna. Jest spotkaniem dwóch, jednością dwóch, związkiem dwóch. I tajemnica Chrystusa, który przyjął, gdzie Syn Boży przyjął ludzką naturę i jednoczy w sobie naturę boską i ludzką, odzwierciedla osobę Ducha Świętego w jakiś sposób. Jest dokumentem Jego osobowej twarzy, która polega na jednoczeniu. A motorem tego jednoczenia jest miłość. To miłość Boga przynagliła do tego, żeby odbył tę wyprawę z nieba na ziemię. Żeby przygarnął naszą naturę, która tego potrzebowała. Żeby zjednoczył ją ze sobą. I żeby jej nigdy nie porzucił więcej. To jest miłość. Wewnątrz której, tej miłości Bożej, pochodzi Duch Święty, osoba, która nam została objawiona. A zatem znakiem naszej bliskości z Duchem Świętym, takiego bliskości właśnie, będzie, że idziemy razem z Nim. Że tam, gdzie jest Jego ruch, który uosabia, którego jest uosobieniem, że my też idziemy w trop za Nim. Pozwalamy się napełnić tym Duchem, a wtedy już nie jesteśmy w stagnacji. Jest to niemożliwe. Idziemy w tym samym kierunku, w którym Duch Święty dąży. Czyli drogie nam jest to, co jest do Bogu drogie. Dążymy do tego, do czego Bóg chce, żebyśmy dążyli. Cenne się staje dla nas to, co Bóg miłuje. To jest bliskość z Duchem Świętym. Mówiliśmy w przypadku Boga Ojca o cnocie nadziei, że ona jakoś Jego szczególnie nam przybliża przy Synu Bożym o cnocie wiary, gdzie została cnota miłości. Nie dziwi nas po tym, co powiedziane, że ona właśnie o Duchu Świętym mówi najbardziej spośród osób boskich. O niej święty Paweł powiedział, że nie ustaje. Dlaczego nie ustaje? W odróżnieniu od wiary i nadziei. Dlatego, że miłość jest punktem dojścia naszego życia, naszej natury. Jest naszym spełnieniem. A w niebie będzie właśnie spełnienie. Więc to się tu zaczyna już. Spełnienie osiągnie w niebie, ale zaczyna się tutaj. Dlatego ona jest już tu. Ona nie umrze wraz z naszą śmiercią. I przedostanie się do nieba. Co się stanie z wiarą? Zostanie zastąpiona widzeniem, dlatego nie będzie potrzebna. Co się stanie z nadzieją? Zostanie wchłonięta przez miłość. Bo jeżeli mówiliśmy, że nadzieja to oparcie, że ona się bierze po prostu z oparcia, to my będziemy oczywiście oparci o Boga w niebie. Ale to już będzie spotkanie. Jak możemy myśleć o miłości? Bardzo prosto. Mając na względzie to, o czym już powiedzieliśmy, w takich, można powiedzieć, trzech etapach, które są właściwe dla jej natury i całkowicie zrozumiałe. Mianowicie, no co mam na myśli? Punkt wyjścia, dążenie i punkt dojścia. Powiedzieliśmy, że na poziomie duchowym jest to dążenie do dobra. Zapragnięcie. Więc ten punkt wyjścia to jest, gdy ten płomień pragnienia się pojawi, gdy on się zapala. Zapalenie płomienia. I natychmiastowe wytrącenie ze stagnacji. Wyruszenie w drogę. Trwać, stać w jednym, w tym punkcie, gdzie byłem dotychczas, jest już niemożliwe. Ja wyruszam w drogę, ruszam. Dalej. Druga, tak można powiedzieć, faza to jest taka, że dążę. Tutaj, co się tutaj liczy? Że po drodze napotykam na przeszkody, które działają w taki sposób, że próbują wyhamować ten mój pęd. Zmęczyć mnie. Jedna przeszkoda, druga, trzecia. Albo ta sama przeszkoda wielokrotnie. I siła, o sile miłości stanowi to, że nie daje się zatrzymać na żadnej z takich przeszkód. Ale że je pokonuje, przekracza. Patrzę uważnie, jak to zrobić. Ponieważ nie jest ślepa. Bo rodzi się z wiernego obrazu rzeczywistości, który musi być przytomny, trzeźwy i roztropny. I on wskaże, w jaki sposób pokonać tę przeszkodę. Ale żeby był ruch, to musi trwać miłość. Sam opis przeszkody nie sprawi, że ją pokonamy. Musi być jeszcze pęd. Siła rozpędu. Oczywiście właściwie skierowana. Ona jest z naszej woli. I to, że Duch Święty jest do nas posłany osobiście, napełnia wolę tym pędem, tym biegiem. Wprawia ją w ruch. W takiej, która stoi w miejscu, zmienia ją w taką, która idzie. I dalekie jest od niej. Nie mieści się jej w głowie, żeby miała się zatrzymać. Taka, po prostu, taka opcja odpada. Jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, odpada opcja, że jakaś przeszkoda mnie zaczyna. Czasem będzie się można, trzeba dużo natrudzić, nagłowić, głowy nałamać, jak daną przeszkodę pokonać skutecznie. Ale opcja, że jakaś przeszkoda mnie zatrzyma, po prostu w ogóle nie istnieje, jej nie ma. Jak jest w nas Duch Święty, takiej opcji nie ma. I wreszcie punkt dojścia, osiągnięcie. To właśnie co jest przed nami w niebie. Tutaj znamy to z cząstkowych doświadczeń, gdy coś ukochanego osiągnęliśmy. Na etapie początku i dążenia miłość ma postać tęsknoty. nie takiej beznadziejnej, ale tęsknoty, która mnie właśnie ciągnie, która sprawia, że idę. A w tej fazie spotkania, zwieńczenia, wieńczącej fazie, ma postać radości. Ona nie ustaje po dojściu do celu, nie ustaje. Nadal kochamy, ale ta miłość już teraz smakuje radością. I to jest niebo. I dlatego ona jest tu i tam. Będzie miała bardzo różną postać, ale to jest ta sama miłość. Tu ma taki smak, bo nie osiągnęła tego, do czego dąży, a tam ma smak radości. Dostrzegliśmy, że da się przypisać osobom Trójcy Świętej przez negatyw trzy pożądliwości. Przy osobie Boga Ojca to była pycha żywota. I tak jak był Ojciec, jest ten, od którego pochodzą inne osoby boskie, tak pycha żywota jest tym, od czego pochodzą te pozostałe pożądliwości. Przy Synu Bożym pożądliwość ciała, która należy ją rozumieć głęboko i szeroko. Czyli nie tylko to, że się chce bardzo dużo jeść, to, że chce się przeżywać namiętności, ale wszystko to, co robimy ciałem. Czyli tak jak mówiłem wczoraj, sposób, w jaki żyjemy. A przy Duchu Świętym pozostała ta trzecia, pożądliwość oczu. I ją też trzeba rozumieć głęboko i szeroko. Że jest to nie tylko w tym, jak mówi ten sens podstawowy, tak jak jest najczęściej rozumiane, jako po prostu gromadzenie rzeczy. Często nazywana chciwością. Że chcę mieć dużo rzeczy obok siebie. I to jest ta pożądliwość oczu. Oczy chcą się sycić, że ja tyle mam. Ten mam mnóstwo przedmiotów. Otoczony jestem przedmiotami. I sycę moje oczy ich widokiem. A tu chodzi o coś, to jest ten sens podstawowy, ale w sensie szerszym i głębszym, to jest po prostu wszelakie ciągnięcie do siebie. Nie tylko rzeczy, ale wszelakich dóbr. Także ludzkich. Także tego, co możemy dostać od innych ludzi. I tu już wypływamy na szersze wody. I możemy objąć tą kategorią pożądliwości oczu praktycznie całe życie. Cały nasz dzień, także w życie, w ciągu konkretnego dnia i tak w ogóle. No i każdego dnia mówiliśmy o lekarstwie. Na każdą z pożądliwości dane nam zostało lekarstwo. Zwłaszcza w poście, ale nie tylko. Na pychę żywota modlitwa. Na pożądliwość ciała post. A na pożądliwość oczu jałmużna. Modlitwa, post, jałmużna. Także jałmużne, podobnie zresztą jak pycha żywota i post, też można rozumieć w tym podstawowym sensie i szerszym oraz głębszym. Czyli podstawowy sens to udzielanie, wspieranie materialne potrzebujących, wspieranie ubogich jakimiś datkami materialnymi najczęściej. A w tym szerszym sensie będzie to po prostu wszelka dobroczynność na użytek bliźnich. Począwszy od najbliższych, bo oni zostali nam dani, poprzez kolejne kręgi osób, z którymi jesteśmy w jakikolwiek sposób związani. Wszelka dobroczynność. Zwróćmy uwagę, że kierunki tych rzeczy są przeciwne. Zresztą nic dziwnego, bo jedna rzecz to jest choroba, a druga to jest lekarstwo, które ma tę chorobę zwalczyć. Czyli pożądliwość oczu to jest ciągnięcie do siebie. Kierunek jest do mnie. Ponieważ ona też właśnie pochodzi od pożądliwości ciała, bo ciało wszystkiego nie jest w stanie, mówimy w sensie szerszym, metaforycznie, ciało wszystkiego nie jest w stanie zjeść naraz, więc chce mieć zapasy tych rzeczy, które potem chce jeść. I w ten sposób pożądliwość ciała rodzi pożądliwość oczu. Jakby taki negatywne odbicie tego, co jest w Trójcy Świętej. Nawet w naszych chorobach jesteśmy obrazem Trójcy Świętej. Więc tym bardziej w lekarstwach, że jak już przywracamy temu kształtowi naszego życia poprzez post, rozumiany w głębokim i szerokim sensie, właściwe rysy, wierne odzwierciedlenie Syna Bożego i mądrości Bożej, to wówczas stajemy się bardziej zdolni do tego, żeby odwrócić ten kierunek i zamiast ciągnięcia do siebie, dawać innym z siebie. Dawać coś innym z siebie. Stajemy się wtedy bardzo podobni do Ducha Świętego. I to objawienie Boga w nas osiąga swoją pełnię. To jest nie tylko w liście do Jana, tych możliwościach, w każdej mszy świętej w Starym Rycie, czy to w rzymskim i dominikańskim, na końcu jest czytany prolog do Ewangelii świętego Jana i tam mowa o tych, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. To jest oczywiście o tym samym. Z krwi możemy rozumieć to w taki sposób, że to były czasy, kiedy bogatym stawało się głównie poprzez urodzenie w bogatej rodzinie. Więc z krwi to po prostu ktoś, kto w bogactwach, w pożądliwości oczu popiera swoje nadzieje. Z rządzy ciała, wiadomo, pożądliwość ciała. Z woli męża, wiadomo. Pycha żywota. Wielkie, wielkie, wielkie ja. Ale nie w sposób niewielkie, w sposób zdrowy, tylko poprzez to, co nakradło z Bożej chwały dla siebie. Była o tym mowa dzień pierwszy. Mamy więc lekarstwo na to, na tę pożądliwość oczu, którym jest dobroczynność. To jest inne słowo na to takie starodawne, tradycyjne słowo jałmużna. Ale ono się zrodzi z tych dwóch pierwszych. Jeżeli wcześniej oddamy serce Bogu, żeby je stale, nieustannie uwalniał od pychy. W wyniku tego kształt naszego życia zacznie mówić o Bogu tak jak o Bogu Ojcu mówi Syn. Wypowiada Go wiernie. Nic nie pomija. Niczego nie dodaje. Czymś takim stanie się nasze życie. A jak to się z kolei stanie, to wówczas nabieramy zdolności, że będą mogli czerpać z tego, co Bóg nam dał bliźni. Każdy, kto będzie chciał skorzystać z tego, z daru, który akurat ja od Ducha Świętego dostałem, będzie mógł to zrobić. Ktokolwiek zechce skorzystać, będzie mógł to zrobić. Bo napotka w spotkaniu ze mną ten kierunek ode mnie do kogoś. Mówiliśmy też o postawach, ten ślad Trójcy Świętej bliskiej nam. Odnajdujemy w postawach, które są najpierw w Bogu, a później mogą się zrodzić w nas. W miarę tego, jak stajemy się tymi dziećmi Bożymi, o których mówi prolog. Dokładnie tak jak cecha z rodzica przechodzi na dziecko. I najpierw ona jest w rodzicu, a potem w dziecku. Logiczne i proste. A my nie mamy nikogo innego, skąd możemy to wziąć, bo my z siebie tego nie mamy. Ani ze świata też nie możemy tego wziąć. Jeżeli to w nas jest, to z Boga, to tylko z Niego. Na tym polega bycie dzieckiem Bożym. I co to jest? To są takie postawy, możemy je też zgrupować w trzech punktach wymienić, które będą nas odsyłać do osób boskich. Czyli postawa stałości, że to jest na stałe, już o tym wczoraj mówiłem. Postawa szczerości, że nie ma w mojej intencji żadnych domieszek. I teraz, dzisiaj, ta trzecia postawa ofiarności. Że ja gotów jestem coś z siebie dać. Cenę zapłacić jak potrzeba. Za to, żeby dało się we mnie zobaczyć to Boże dziecko. Żeby ktoś, kto mnie spotyka, spotykał dziecko Boże. I mógł nawet odnaleźć tropy do trzech osób boskich. Żeby nawet to mógł nas odnaleźć. I dlatego to jest takich trzech, te trzy lekarstwa są dane, wymienione. które odnawiają podobieństwo do Trójcy Świętej w nas. Postawa ofiarności. Wróćmy do tego, co powiedziałem na samym początku pierwszego dnia, jeszcze raz, bo już to dziś o tym wspomniałem. To, że Trójca Święta jest bliska, to jest przez Chrystusa. On to zjednoczył, On ją przybliżył tak mocno i to już się nigdy nie oddali. Dzięki temu jest liturgia, dzięki temu dotykamy tej tajemnicy, a raczej ona nas dotyka w liturgii. Spójrzmy, była tam msza święta. Może kiedyś odprawimy nieszwór. Słuchajcie, my wtedy jesteśmy dziećmi Bożymi. Jako mamy w darze. Mamy w darze bycie doskonałymi dziećmi Bożymi na liturgii. Jesteśmy w ręku Boga. Prowadzi nas anioł tą ścieżką Bożą. Dokładnie. Czas liturgii jest taki czas uprzywilejowany. A sensem liturgii w kontekście całego życia jest to, żeby to, co w liturgii jest nam dane w darze, przeszło w resztę życia. Żeby znaleźć takie przejście. Żeby zaczęło kształtować również naszą postawę poza liturgią. Ale na co chcę tutaj zwrócić uwagę a propos tego, co przyniósł Chrystus? Na przykazanie miłości z tą Jego nowością, którą Chrystus wniósł w porównaniu z tym, co wniósł już Stary Testament. Bo przykazanie miłości jest zacytowane w Ewangeliach. I Jezus dodał, że na nim się opiera prawo i prorocy. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej mocy swojej. A bliźniego twego jak siebie samego. Na tym opiera się prawo i prorocy. Ale dzięki Ewangelii Janowej wiemy, co zostało przez Chrystusa wniesione jako nowość. Co jest, idzie w parze z objawieniem Trójcy Świętej, które też jest nowe. W porównaniu ze Starym Testamentem. I Jezus mówi tak, a zapisuje to święty Jan w swojej Ewangelii. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jaka jest różnica? Zwróćmy uwagę, jest to przykazanie adresowane do wspólnoty. To raz, a po drugie inna jest miara. Nie jak siebie samego, jak w tym Starym Testamencie, ale jak ja was umiłowałem. Inna jest miara, inny jest wzorzec, a jest nią miłość Chrystusa. Jak to przekazanie realizować? Już nie można tego zrobić tylko w pojedynkę. Zaczyna się od realizacji w pojedynkę, ale nie da się go realizować patrząc tylko na siebie. Bo jego spełnianie polega na pielęgnowaniu ognia miłości Ducha Świętego w sobie i pomaganiu bliźnim, żeby robili to samo. Sprzyjaniu, żeby ten ogień płonął też u innych. A zwłaszcza w tych, którzy nam zostali dani jako bliscy. Znaczy, począwszy od nich, u nich w pierwszej kolejności. Nie możemy za kogoś przeżyć, nawet za najbliższą osobę, nawet ułamka sekundy jego życia, za kogoś decydować. Nie możemy, a źle robi ktoś, kto myśli, że może i kto próbuje, ale możemy sprzyjać. Być tym, kto sprzyja, kto współdziała z Bogiem. Miłowanie bliźnich polega w gruncie rzeczy na wniknięciu w to, jak Pan Bóg ich miłuje. Gdy jednoczymy się z Bogiem na modlitwie i w sakramentach, jednoczę się z kimś, kto miłuje mnie, i jednoczę się w tym samym czasie z kimś, kto miłuje moich bliźnich. I daje mi dostęp do tej miłości, zarówno Jego do mnie, jak i dostęp do Jego miłości do bliźnich. I wewnątrz tej miłości, do której On, Jego Bożej miłości do ludzi, ja mogę odnaleźć sposób, jaki ja mam być dla bliskich. Znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki ja mam być dla siebie samego i dla bliskich. A ta odpowiedź brzmi taki, taka, jaki Bóg jest dla nich. A wiesz to dzięki temu, że Duch Święty został posłany do ciebie i do całego Kościoła. A Bóg sprzyja. Bóg też nie zastępuje nikogo. Nie wyręcza. Nie decyduje za. ale sprzyja. Nieustannie sprzyja i się nie męczy tym. I daje nam tego ducha, tego samego, żebyśmy mogli zakosztować, co to znaczy być życzliwym dla ludzi. Co to znaczy mieć w sobie taką niezwyciężoną życzliwość, której nic nie może ani osłabić, ani tym bardziej zgasić. Która się nie zatrzyma na żadnej przeszkodzie. I się cieszyć tym duchem, i żyć nim, i służyć nim. Się nigdy nie poddać, nie zatrzymać w naszej drodze do domu Ojca, po której Bóg nas prowadzi. Przykazanie adresowane do wspólnoty. Gdybyśmy się tak przyjrzeli wspólnocie Kościoła w Polsce, Anno Domini 2016, żeby postawić jakąś diagnozę, sobie odpowiedzieć, czego trzeba. Boję się, że zobaczylibyśmy wzajemną wrogość między dziećmi tego samego Kościoła. Dziećmi, które dały sobie podsunąć kategorię wrogów dla części ich bliźnich. I włożyli jakąś część swoich bliźnich w taką kategorię. Co więcej, siebie samych postrzegają jako wrogów tamtych. Coś nam ktoś podrzucił chyba. Coś takiego, że podrzucił nawet odczuwanie satysfakcji z tego, że jakąś grupę postrzegamy jako wrogą sobie, a siebie jako wrogą tamtym. Swoją własną grupową samoświadomość kręgi społeczne definiują jako nie tamci. Kim jesteśmy? Jesteśmy nie tamtymi. A nawet antytamci. Przeciw tamci. Tym jesteśmy. Tamtym się klei społeczne kręgi. Kiepski klei. Puszcza wtedy, gdy najbardziej jest potrzebny. Wtedy okazuje, czym jest naprawdę. To jest zastępcze. Takie mianowanie siebie na wroga, mianowanie kogoś na wroga. Cóż to oznacza? Że ja mojej energii do walki nie posłałem na właściwy front, czyli na walkę ze złem w sobie. Te wojska, które miały pracować, owszem, na wewnętrznym froncie, one poszły zupełnie gdzie indziej. Kto nie walczy ze złem w sobie, walczy ze wszystkimi wokół. To, co nam podrzucono, oznacza rezygnację z poszukiwania i budowania płaszczyzny ogólnej i pozytywnej, do której każdy może się przyłączyć. Przestajemy do tego czegoś dążyć. Dążenie do tego celu po prostu byłoby w sprzeczności z tą postawą, którą zajęliśmy. I dlatego trwa okopywanie. To jest chore i to trzeba leczyć. I to trzeba robić wspólnie. Inaczej Trójca Święta nie będzie bliska. Będzie częścią żargonu religijnego, który jest odklejony od rzeczywistości. A tak ma nie być. Ona ma być tutaj i ma być pomiędzy nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.